Polska może stać się hubem wodorowym w perspektywie dekady i kolejnych lat, powiedział w Jasionce premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w podpisaniu listu intencyjnego na rzecz utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej. To pierwszy taki klaster. W sumie ma ich być 5 na terenie całego kraju. Wodór to czyste paliwo, które może pomóc w naszej transformacji energetycznej. Już dziś jesteśmy liderem pod względem produkcji wodoru.
Rozwój gospodarki wodorowej pozwoli osiągnąć z biegiem lat neutralność klimatyczną, a przede wszystkim pozwoli też utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki. Już teraz, o czym nie wszyscy wiedzą, Polska jest jednym z liderów produkcji wodoru na świecie. Jesteśmy 5. producentem wodoru na świecie, a 3. w Europie. Takie możliwości zobowiązują. Takie możliwości pokazują jednocześnie, że mamy u nas w Polsce wypracowane kompetencje.
Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że Rzeszów, jak i Podkarpacie jest przygotowany na wodór.
Już rozmawiałem z ciepłownikami, a właściwie elektrociepłownikami z regionu, którzy mówią, tak, już jedna z elektrociepłowni jest przystosowana do nawet 20% konsumpcji wodoru w swoim dzisiejszym zużyciu. Ale chcielibyśmy w 2030 roku mieć pierwszą w Polsce 50-megawatową elektrociepłownię napędzaną w pełni wodorem. To jest szansa, to jest wyzwanie dla nauki, dla biznesu, dla rozwoju regionalnego. Chcielibyśmy mieć między 800 a 1000 autobusów w 2030 roku. Chcielibyśmy mieć pierwsze lokomotywy wodorowe.
Do 2030 roku w naszym kraju mają też powstać elektrolizery o mocy co najmniej 2 gigawatów. Wodór ma szansę być paliwem przyszłości. Stawiając na niego Stany Zjednoczone, Japonia czy Chiny, projekt Podkarpackiej Doliny Wodorowej jest częścią strategii wodorowej przygotowywanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Restrukturyzacja kredytów jest ważna dla przyszłości polskiego rolnictwa, wskazuje szef Prezydenckiej Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych była tematem dzisiejszego posiedzenia Rady. Jak poinformował były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, rolnicy są zadłużeni w bankach na około 33 miliardy złotych. Rośnie też liczba tych, które mają kłopoty ze spłatą swoich zobowiązań. Według szacunków 6,5 tysiąca gospodarstw zaprzestało spłaty zaciągniętych kredytów, a około 3,5 tysiąca gospodarstw jest w windykacji komorniczej. A jak wskazał Jan Krzysztof Ardanowski, od sytuacji gospodarstw będzie zależało to, czy będzie je stać na inwestycje niezbędne do realizacji wytycznych dotyczących Zielonego Ładu.
Rolnicy będą musieli inwestować w swoje gospodarstwa. Inwestycje w nowoczesność, inwestycje w nowe technologie, w nowe maszyny, w nowe urządzenia do uprawy, do siewu, nowe zasady ochrony roślin, robotyzacja, to co nazywamy rolnictwem precyzyjnym, będą wymagały dużych nakładów. Wiele gospodarstw, żeby sprostać konkurencji, żeby przetrwać, będzie musiało inwestować z kredytu, zaciągać kredyty. I to zadłużenie, w szczególności gospodarstw towarowych, jest tutaj poważnym obciążeniem.
Szef Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich wskazał też na potrzebę restrukturyzacji kredytów przeterminowanych oraz zagrożonych utratą zdolności spłaty. Dodał, że inicjatywa w tej sprawie powinna wyjść ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Ponadto Rada omówiła pomoc dla gospodarstw rolnych w okresie pandemii. Szef Rady Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że konieczne jest ustalanie statusu prawnego rolników prowadzących gospodarstwo rolne, statusu, który zrówna działalność rolniczą z przedsiębiorstwami działającymi w innych obszarach. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk ponowił apel do marszałka Senatu i większości senackiej o bezzwłoczne procedowanie ustawy ratyfikacyjnej o zasobach własnych Unii Europejskiej. Dziś w tej sprawie rozmowy z marszałkiem Tomaszem Grodzkim podjął wiceminister funduszy Waldemar Buda. Między innymi przekonywał marszałka Wyższej Izby Parlamentu, by nie modyfikować ustawy ratyfikacyjnej. Także dziś na konferencji wicemarszałek Senatu Marek Pęk zaznaczył, że zmiany nie będą zgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej, polskim prawem oraz rozporządzeniami Parlamentu i Rady Europejskiej. Zaapelował też o jak najszybsze rozpoczęcie prac w Senacie.
27 maja to jest termin, który niepokoi. Zapowiedź poprawek to jest również inicjatywa, która niepokoi nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej. Dotychczas wszystkie kraje Unii Europejskiej ratyfikowały decyzję Rady bez poprawek. Ratyfikacja z poprawkami wprowadzi naprawdę bardzo poważne perturbacje na arenie europejskiej, na arenie międzynarodowej. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że Polska będzie wytykana przez inne państwa Unii Europejskiej jako jakiś jakiś hamulcowy uruchomienia tych wielkich pieniędzy, na które czekają Polacy i pozostali Europejczycy.
Już 22 kraje Unii Europejskiej ratyfikowało decyzję Rady. Polski Sejm 4 maja uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna do uruchomienia zarówno wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i funduszu ma otrzymać łącznie 770 miliardów złotych. Polska zadeklarowała przystąpienie do pilotażowego programu certyfikatów szczepiennych. Poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że teraz czekamy na przystąpienie do testów systemu. Prace nad swoistego rodzaju paszportem, który potwierdza na przykład szczepienie przeciwko COVID-19, są prowadzone na poziomie Unii Europejskiej. Ma to między innymi ułatwić podróże w czasie wakacji. Wojciech Andrusiewicz powiedział, że wczoraj przedstawiliśmy deklarację o przystąpieniu do projektu.
Teraz decyzja już nie leży po naszej stronie. W związku z tym, że padła ta deklaracja, że jesteśmy gotowi już przystąpić do projektu i stało się to jeszcze przed 20 maja, jak deklarowaliśmy ta data 20 maja, to była ta data, z którą chcielibyśmy przystąpić do testów. Ta deklaracja padła wczoraj. Konsorcjum teraz musi nas do tych testów dopuścić. Prawdopodobne daty są dwie. Albo to będzie 21 maja, albo to będzie 25 maja. Z prawdopodobieństwem, podkreślam, bo to nie będzie zależało od nas, że te testy zakończymy do 1 czerwca i od 1 czerwca Polska będzie w pełni gotowa do przystąpienia tak naprawdę do pracy w projekcie certyfikatów szczepiennych.
Polska złożyła 12 kwietnia dokumentację potrzebną do wprowadzenia certyfikatów covidowych. Tak zwany paszport szczepionkowy to dokument zawierający informacje o zaszczepieniu, negatywnym teście lub obecności przeciwciał. W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu odbywają się dziś uroczystości związane z 5. rocznicą konsekracji świątyni oraz 101. rocznicą urodzin papieża Polaka. Główne obchody miały miejsce w południe. Toruńskie sanktuarium zostało wniesione jako wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka. Konsekracja świątyni odbyła się w 2016 roku. Uroczystej mszy świętej w rocznicę tego wydarzenia przewodniczył ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita Lwowski oraz sekretarz świętego Jana Pawła II. W homilii ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki mówił o drogowskazach, jakie pozostawił nam Jan Paweł II. Jednym z nich jest spojrzenie na małżeństwo i rodzinę.
Wydaje się, że ten drogowskaz jest znów potrzebny i nie można go pominąć. Dyskusja, jaką podejmuje współczesny świat, próbując na nowo zdefiniować rodzinę i małżeństwo, nie może być pozbawiona naszego głosu. Do nas, Polaków, na jednej audiencji powiedział święty Jan Paweł II. Kościół ma prawo i obowiązek pogłębiać i wprowadzać w życie swoją naukę o małżeństwie i rodzinie. Kościół nie zamierza nikomu tej nauki, tej wizji narzucać, ale pragnie ją przedłożyć w duchu wolności i strzec jej jako koniecznego punktu odniesienia dla każdego katolika.
Głos podczas uroczystości zabrał też dyrektor Radia Maryja. Ojciec dr Tadeusz Rydzyk zachęcał wszystkich do nieustawania w pracy ewangelizacyjnej.
Ewangelizacja, powiedział Jan Paweł II, powiedział w jednym z dokumentów, ewangelizacja właściwie dopiero się zaczyna. I także w Polsce weźmy się bardzo mocno do pracy wszyscy. Pomyślmy o dzieciach i o młodzieży. Ta pandemia tak jakoś wygasza tą religijność, tak gorliwi mogą schłodzić się, a tacy chłodni mogą w ogóle wystygnąć. Dlatego do pracy ewangelizacyjnej, zwłaszcza młodzież i dzieci, kochani. Niech wam Duch Święty podpowiada, co robić.
Eucharystię poprzedził koncert Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Po mszy świętej w pobliskim Parku Pamięci odsłonięto kolejne postumenty z nazwiskami Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej. I to był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. A przed nami jeszcze prognoza pogody.
Jutro słońce będzie przeplatać się z chmurami i zwłaszcza od ziemi lubuskiej przez Śląsk po Małopolskę i Podkarpacie oraz w centrum deszcz i lokalne burze. W pasie od Mazur po Podlasie i częściowo Mazowsze zachmurzenie duże, okresami słaby deszcz lub mżawka. Na termometrach od 12 do 17 stopni. Wiatr północno-zachodni umiarkowany. Na barometrach 1003 hektopaskale.